Dobry wieczór wszystkim.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchajcie, Adam nie dotarł, ale zataszczyliśmy dzisiaj Mateusza, więc Mateusz będzie nam trochę pomagał dzisiaj w naszych rozmowach. Tak, to jest rozmowa kontrolowana, odcinek 133. Jesteśmy tydzień przed OMEI-hackiem, więc mam nadzieję, że wszyscy już się spakowaliście i już prawie zmierzacie na tą imprezę, bo my tam będziemy. Będziemy sobie tam z wami rozmawiać ze sceny, ale też popijając kawkę czy inne dziwne rzeczy. A dzisiaj Maciek się wymutował, dlatego że ma głośną klawiaturę i nie chce nam przeszkadzać. O, cześć Maciek.
Klawiatura jest mechaniczna. Dobry wieczór, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobra, słuchajcie, dzisiaj sobie mamy parę tematów do przegadania, z czego dwa tematy od was, no bo mieliście fajne pomysły na Twitterze, więc też trochę o tym pogadamy. Ale zaczniemy od ustawy o zwalczaniu nadużyć w cyberprzestrzeni, telekomunikacyjnej.
W komunikacji elektronicznej.
W komunikacji. Boże, to są takie skomplikowane słowa. Komunikacja elektroniczna. No dobra. Mateusz, ty tak lubisz do poduszki trzymać te wszystkie i czytać sobie te wszystkie ustawy i różne dziwne rzeczy. Jesteś naszą skarbnicą na scenie cyberbezpieczeństwa, więc teraz powiedz nam, o co w ogóle chodzi w tej ustawie. Co to jest w ogóle? Skąd to się wzięło?
Adam, ja widzę w notatkach, że myślałem, że to ty coś nam opowiesz. Zwłaszcza, że akurat jeśli chodzi o tą ustawę, to ja nawet nie czytałem jej do poduszki, a brałem udział w jej tworzeniu.
Jak to notatki? My mamy jakieś notatki? Dlaczego zdradzasz naszą kuchnię?
Czyli jak coś będzie na ciebie?
No dobra, ale mogę coś powiedzieć, więc generalnie to może inaczej. Zacznę od sobie zadania takiego pytania, czy ta ustawa coś zmieni, czy coś naprawi, czy sprawi, że będzie lepiej, a w szczególności, czy na przykład naprawi phishing, smishing i inne tego typu zjawiska, no to odpowiem od razu, że nie naprawi. I dlaczego nie naprawi? Myślę, że jakby, jeżeli w ogóle myślimy o zwalczaniu jakichś tam złych zjawisk w internecie, no to trzeba spojrzeć trochę ogólniej, że jakby nie chodzi tutaj, nie ma tutaj magicznego rozwiązania, które, jednego rozwiązania na przykład technicznego, prawnego, które sprawi, że problemu nie będzie. No jakby oszustwa są nie tylko w internecie i czy udało nam się pokonać problem oszustw w życiu realnym? No nie udało się. Można z nim walczyć, należy z nim walczyć, ale to nie jest tak, że można jakimś jednym rozwiązaniem go pokonać. No i jeżeli nie da się go w ten sposób pokonać, to co można robić? Jakby taką filozofią walki z takimi oszustwami w internecie może być to, że podnosimy koszt wykonywania tych ataków przez oszustów i zwiększamy ewentualnie ryzyko, które oni ponoszą, jeśli takie ataki przeprowadzają. No i ten koszt trzeba podnosić w każdym obszarze, w którym jest to możliwe. Więc to jest nie tylko na przykład wprowadzanie jakichś super technicznych rozwiązań, typu jakieś, nie wiem, na przykład no, podwójne wyczytelnianie, które jest odporne na phishing. To będzie też na przykład edukacja, żeby w ogóle ludzie wiedzieli, że na przykład jest taka możliwość bezpiecznego wyczytelniania. No to będzie jakieś tam techniczne rozwiązania blokujące same próby ataków, na przykład blokowanie domen, na których są phishingi. Jakieś tam ulepszanie zabezpieczeń przed możliwością podszywania się, jak na przykład w mailach mamy SPF-a, DMARC-a i DKIM-a. No w końcu na przykład, nie wiem, dosłowne podnoszenie tego kosztu wykonywania tych ataków, czyli na przykład wykrywanie przestępczej infrastruktury, zdejmowanie jej, domen i tak dalej, co sprawia, że oni muszą ją wymienić i to też jakby kosztuje. No w końcu jakieś tam działania organów ścigania, co sprawia, że jakby no, to ryzyko się też zwiększa. No i w każdym z tych obszarów musimy wykonywać pewne działania, żeby ten koszt podnosić. No i jeżeli suma tego kosztu będzie odpowiednio duża, to na przykład, nie wiem, no, przestępcy będą musieli wymyśleć nowe metody oszustw, czy wręcz na przykład niektórzy mogą uznać, że, nie wiem, rynek inny jest bardziej wartościowy do atakowania.
No i ta ustawa łatwiejszy do zaatakowania, tak?
Tak. I ta ustawa nie tyle co właśnie wprowadza jakiś taki jeden ważny mechanizm, tylko wprowadza mechanizmy w kilku tych obszarach, albo ulepsza te, które już mamy.
No i tak może przechodząc do przez te właśnie obszary.
Tak.
Smishing.
Tak.
Jedziemy.
Smishing jest phishingiem przeprowadzanym za pomocą SMS-ów. Skala tego jest naprawdę duża i sam nawet się nie spodziewałem, że aż tak duża. Kiedy 2 lata temu uruchomiliśmy numer, na który można było forwardować takie SMS-y dobrowolnie, no to nie wiem, jak celujecie, ile ich na przykład dostaliśmy przez te 2 lata? Takich zgłoszeń od ludzi.
No dobra, to strzelam. 2 lata, tak? No to 2 miliony zgłoszeń.
No, to dość optymistycznie. Dostaliśmy 350 tysięcy, z czego ponad połowa faktycznie zawierała linka do czegoś, co ostatecznie pisaliśmy na listę. Ale no, według mnie nawet te 350 tysięcy to jest więcej niż myślałem. I jakby skala faktycznego zjawiska jest no, wielokrotnie większa. No i jednym z takich pomysłów, na które wpadliśmy, to było to, że my jako Cesir Task będziemy tworzyć wzorce, czyli dosłownie wyrażenie regularne, i operatorzy będą musieli sprawdzać przy każdym wysyłanym i odbieranym SMS-ie, czy ten wzorzec pasuje do tego SMS-a. Jeżeli pasuje, no to tego SMS-a kasujemy. No i naszym obowiązkiem będzie właśnie na podstawie tych dobrowolnych zgłoszeń, obserwowaniu różnych kampanii, tworzenie takich wzorców, operatorzy będą je blokować. Te wzorce...
Od razu ci przerwę, no bo tutaj od razu no. się na, jakby pytanie narzuca. Co z false positive'ami?
Nie będzie ich oczywiście. Nie no, oczywiście są mechanizmy, które sprawiają, że jakby pomyłki są przewidziane jakby w tym całym mechanizmie i faktycznie po pierwsze będzie taki mechanizm, że ktoś, kto spodziewałby się, że jego SMS gdzieś dojdzie, będzie mógł złożyć do operatora jakby takie zaszalenie, ale zresztą operator może nam szybko powiedzieć, też mamy już porozumienia z operatorami, że współpraca w tym obszarze będzie trochę szersza niż wymaga ustawa, czyli na przykład dodatkowe statystyki, będziemy się nimi wymieniać i tak dalej. Więc po prostu z naszej strony możemy obiecać, że ten due diligence faktycznie zrobimy i no, nie wyślemy regexpa kropka gwiazdka, który nagle skasuje wszystkie SMS-y w Polsce. Ale zresztą też podobnie jest tak z domenami. No też no, de facto nasza lista polega na tym, że możemy wpisywać dowolne domeny na tą listę, a tutaj w tym przypadku akurat dobrowolnie operatorzy używają tej listy. No ale tych pomyłek jest naprawdę bardzo mało. A druga rzecz jest taka, że jakby przynajmniej z naszej perspektywy, no i też mnie jako obywatela, ważne jest to, że to wszystko jest transparentne, że chociaż na przykład ta nasza lista domen jest publiczna po prostu, jeśli chodzi o te wzorce SMS-ów, to po 2-3 tygodniach te wzorce też będą publikowane. To jakby z jednej strony okej, sprawia, że jakby to rozwiązanie będzie trochę mniej skuteczne, bo jakby przestępcy faktycznie będą mogli sprawdzać, co się dzieje, no ale jakby no gdzieś ten kompromis według mnie musi być i w tym mechanizmie właśnie uznano, że te wzorce będą publikowane z opóźnieniem.
Okay, ale jak rozumiem, te 2-3 tygodnie to jest taki okres, w którym tak naprawdę jest obrona, a przestępcy nie wiedzą, jakim patternem, tak? Bo
tak jest.
Nie zostały. No to jest akurat spoko. To jakby 3 tygodnie, to nie widziałem takich kampanii, które trwają 3 tygodnie i mają ten sam pattern SMS-owy. To się raczej nie zdarza.
Ja mam pytanie. To filtrowanie będzie dotyczyło każdej korespondencji SMS-owej, którą operator będzie przepuszczał, czy tylko tych masowych wysyłek?
Wszystkich. Generalnie z perspektywy operatora ciężko jest rozpoznać, co jest kampanią masową, co jest wysyłką A2P, a co jest zwykłym SMS-em, bo wysyłki masowe są wykonywane po prostu tak samo jak... Najczęściej są wykonane tak samo jak wysłanie zwykłego SMS-a.
Wiesz, to pytam, bo też ostatnio rozmawiałem z którymś z operatorów takich systemów bezpiecznego dostępu do usług, mówiąc ogólnie, który tłumaczył, że no to jest dla niego problem, bo to generuje dodatkowe koszty, bo on będzie musiał wygenerować sobie inny model dwuskładnikowego uwierzytelniania niż SMS-y. I trochę mi się przypomniał żart, który moi studenci eksploatowali swojego czasu, że SMS-y to są rzeczy, których nie wolno używać do uwierzytelniania i do zrywania. Więc może przy okazji zmotywujemy wszystkich dookoła, żeby przestali używać SMS-ów jako 2FA, bo są fajniejsze metody, a te SMS-y jednak są ułomne. Jest jeszcze jedna rzecz, na której się zastanawiam, bo nawet odnosząc jakby się do tego, co tutaj ktoś napisał na czacie, że to trochę wchodzimy w model chiński i tak dalej. Jako weteran wszelkiej maści protestów antyrządowych nie pamiętam przez ostatnie 8 lat jednego SMS-a na ten temat. Pamiętam Signale, WhatsAppy, wydarzenia na Facebooku, na Twitterze, natomiast nie pamiętam nigdy, żeby ktokolwiek mnie zaprosił SMS-em na cokolwiek.
Zaraz wyślę ci SMS-a, Maciek, jak coś, to zaraz ci wyślę.
Dobrze, poproszę.
Zaproszę. Szczerze mówiąc, ja też nie pamiętam, kiedy wysłałem ostatniego SMS-a.
Ja właśnie dokładnie to sprawdziłem i jak przeglądając moją skrzynkę SMS-ową, mam Allegro, T-Mobile'a, wizytę u lekarza i pocztę głosową kolegi, który odpisuje, że nie może odebrać. Więc i to są ostatnie 2 tygodnie. Więc myślę, że tak. Myślę, że jakby to jest docelowa usługa, która jakby niespecjalnie nas już boli.
Natomiast jak faktycznie spojrzy się w statystyki operatorów, to tych SMS-ów jest bardzo dużo. To są tysiące SMS-ów wysyłane na sekundę. W Polsce.
Słuchajcie, zobaczymy, jak to zmieni tak naprawdę. A powiedz, do kiedy operatorzy muszą się dostosować i swoje systemy do tego? Bo ustawa chyba weszła we wrześniu, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, generalnie jeśli chodzi konkretnie o ten system tych wzorców SMS-owych, to my mamy czas jeszcze do grudnia, żeby ten system przygotować po naszej stronie. I potem operatorzy mają 3 miesiące na wdrożenie tego po swojej stronie.
No okej.
Okay. Czyli to generalnie w lutym już...
W lutym powinno być mniej.
Odnosi do tego, że jakby pozbywanie się SMS-ów jest o tyle słabe, że jest masa użytkowników starszych, którzy potrzebują SMS-ów, bo głównie z nich korzystają. I tu się zgadzam, że to rzeczywiście jest problem. Natomiast z drugiej strony myślę, że to jest w ogóle systemowy problem pod tytułem edukacji osób starszych na temat zagrożeń, które się pojawiają w sieci. Bo to jest ogólnie jakiś taki systemowy problem, gdzie właściwie im się nie tłumaczy, jakie są zagrożenia, a oni jednak wychodząc z takiego trochę mapowania różnej analogowej rzeczywistości na systemy cyfrowe, zakładają, że jak dostają SMS-a podpisanego bank, to jest bank, a nie dowolny przestępca, który właśnie chce ich okraść. Więc myślę, że to i tak jest problem, ale też widzę ostatnio masę jakiegoś takiego spamu wysyłanego na przykład na WhatsAppie czy na Telegramie, więc to jest pewnie krok w dobrą stronę, ale i tak systemowo jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia.
Pewnie no pewnie, jakby to jest ten jeden z tych mechanizmów, który podnosi ten koszt. Nie mówię, że ten mechanizm zablokuje absolutnie wszystko, no bo faktycznie mamy RCS-y, które mogą być szyfrowane, mamy iMessage, mamy WhatsAppa i tak dalej. No, teraz jeszcze jak mówisz o tych osobach starszych, no to jedną z najpopularniejszych kampanii jest kampania skierowana na rodziców, czyli no tam osób 40+, gdzie ktoś się podszywa pod dziecko, mówi, że zgubiłem telefon i odezwij się na WhatsAppa pod ten numer, tak.
Dobrze, słuchajcie,
to jest też kolejna kwestia, która tak na przyszłość jest bardzo dużym wyzwaniem, czyli dogadywanie się z tymi wszystkimi big techami, które będą kontrolować i DNS-y w przyszłości, i przeglądarki, i komunikatory, i tak dalej. Ale to może później jeszcze o to zahaczymy.
Tak. Idźmy dalej, bo w samej ustawie mamy jeszcze parę fajnych mechanizmów i kolejnym to są nadpisy, tak? Temat związany z nadpisami. A tutaj rozmawialiśmy wcześniej z Mateuszem, że na to też są fajne pomysły, jak te nadpisy, jak z tym walczyć, żeby ludzie nie wysyłali jako leaks do was maili, SMS-ów.
Tak, jeszcze wracając do tego przykładu z tym SMS-em z banku. No to popularne są też spoofingi infolinii bankowych. I tutaj jest też osobne rozwiązanie, nazywa się taki mechanizm DNO, czyli Do Not Originate, czyli taka lista, która będzie prowadzona przez UKE. I tam wszystkie instytucje finansowe będą mogły wpisać numery swoich infolinii. I to dla operatorów telekomunikacyjnych oznacza, że z tych numerów nigdy nie będzie połączeń wychodzących. Więc jeżeli na stronie internetowej banku jest numer infolinii, to nikt nigdy nie zobaczy na swoim telefonie tego numeru. Więc no, jakby likwidujemy tym mechanizmem możliwość właśnie podszywania się pod te infolinie. Jeśli chodzi o sam spoofing i nadpisy, czyli nadpis, czyli no właśnie ta informacja, która się pojawia zamiast numeru telefonu, no to tutaj instytucje publiczne będą mogły zgłaszać swoje nadpisy, które używają, plus jeszcze jest taka możliwość, żeby wszystkie instytucje publiczne w tym nadpisie na koniec dawały hash RP. I to jest taki schemat, który będzie zarezerwowany tylko i wyłącznie właśnie do tych instytucji. Więc znowu, jeżeli dostaniemy SMS-a, który będzie miał nadpis hash RP na samym końcu, to wiemy, że wysłała to instytucja publiczna i nie da się pod to podszyć. Zobaczymy, jak z tym będzie, bo no, generalnie wszystkie te mechanizmy, no właśnie, one robią jakąś tam, dają szansę na zrobienie czegoś, nie ma żadnej obietnicy, że wszystko kompleksowo pokonamy i tak dalej, no ale wydaje mi się, że po prostu trzeba było dać instytucjom, operatorom narzędzia do działania w ogóle w tym obszarze i ta ustawa według mnie dobrze to robi. No i zobaczymy, być może co roku będzie trzeba ją trochę poprawiać, może te mechanizmy modyfikować, może niektóre już nie będą w ogóle efektywne, być może trzeba będzie dodać jakieś nowe, więc myślę, że po prostu to jest krok w dobrą drogę.
Słuchajcie, ja myślę, że przede wszystkim jest to dobry krok, żeby przetrzeć te ścieżki komunikacji pomiędzy sektorem publicznym a państwowym i tutaj jakby nawiązać współpracę z operatorami, żeby oni mogli szybko implementować tego typu mechanizmy, bo jak widzimy, to się da zrobić. A więc nawet jeżeli tą ustawę trzeba będzie poprawić, a na pewno trzeba będzie ją poprawić, bo będą nowe ataki, będą różnego rodzaju wyjątki, które się zdarzą w trakcie jej wygrzewania, więc ale to jest dobry krok. W sensie ja się bardzo cieszę.
Tak, i to, co mówisz na temat tej współpracy, to też jest bardzo ważne. Jako właśnie osoba, która też uczestniczyła w tych pracach, to nie było tak, że ktoś w ministerstwie wpadł na pomysł, o dobra, wymyślę takie coś i takie coś i takie coś i ustawa zostanie przyjęta, potem operator powie, no dobra, ale jakby nie da się tego wprowadzić, po prostu takie są techniczne rozwiązania i tyle. A tutaj było wręcz przeciwnie, czyli od samego początku w UKE były spotkania, na których były zadawane pytania operatorom, jakich narzędzi potrzebujecie i co jest realnie możliwe do wdrożenia. Więc tutaj bardzo na plus cały ten proces.
Dobra, słuchajcie, przejdziemy do następnego tematu, ale w ramach, to jeszcze taki recap zrobimy, w ramach tej ustawy próbujemy obronić się przed smishingiem, nadpisami, czyli cli spoofingiem, fałszywymi stronami internetowymi, które już znacie, bo CERT Polska prowadzi publiczną listę, z której możecie korzystać. Ona się trochę zmienia, bo Mateusz, w dwóch słowach możesz jeszcze powiedzieć, jak będzie się zmieniać ta lista blokad?
Tak, no obecnie ta lista to jest jakby taki efekt tego, że po prostu na początku COVID-u, przewidując to, że zwiększy się liczba phishingów, no bo każdy będzie pracował z domu i tak dalej, no po prostu powstało porozumienie i w ramach tego porozumienia my też jako CERT się zobowiązaliśmy, że będziemy prowadzić publiczną listę domen, na których stoją phishingi i tak dalej. I w końcu też ta ustawa podnosi rangę jakby tego rozwiązania do tego poziomu ustawowego. I to jest bardzo pozytywne, bo z jednej strony jakby to jest zachęta, jakby stosowanie tej listy nadal jest nieobowiązkowe. Więc to jest, po pierwsze jest zachęta dla operatorów, że słuchajcie, możecie z tego korzystać, jakby to jest legalne i tak dalej. Bo też jest taki problem, czy problem. No chodzi też o neutralność sieci, że jakby są takie ogólne europejskie zasady, które mówią, że nie można pewnych rzeczy robić, no ale tutaj jest faktycznie zapewnienie, że z powodu bezpieczeństwa możecie z tego korzystać. A po drugie jest oficjalny sposób odwołania się. Jakby faktycznie zdarza nam się popełniać pomyłki, wpisywać domeny na listę, które nie powinny na niej być. Zresztą jest publiczna, więc możecie sobie nawet spojrzeć, które zostały wykreślone przez nas. No ale faktycznie można teraz jako osoba, która ma prawo do używania domeny, może się odwołać do UKE i UKE ostatecznie podejmie decyzję, czy ta domena powinna być na tej liście dalej, czy nie.
No i kolejna, ostatnia rzecz na liście to mamy zabezpieczenia i wymuszenie zabezpieczeń przed spoofingiem e-mailowym i tutaj, jak rozumiem, administracja publiczna musi zacząć stosować SPF-a, DMARC-a i DKIM.
Tak, i operatorzy, którzy oferują im takie usługi, którzy oferują usługę poczty, muszą też oferować te mechanizmy zabezpieczeń, co wcale nie było takie oczywiste do tej pory. A no to jest absolutna podstawa, żeby radzić sobie jakkolwiek z tym phishingiem, spoofingiem e-mailowym.
No i jeszcze warto wspomnieć o jednej bardzo ważnej, istotnej rzeczy, czyli o numerze, nowym numerze, na którym możecie forwardować SMS-y oszukańcze i to jest numer 8080.
Dokładnie.
Będziemy
to był
reklamować.
Numer dziewięciocyfrowy, którego, z którym nawet my mieliśmy problem, żeby go zapamiętać. A teraz jest prosto 8080, darmowy, więc zachęcam. Tak.
Jeżeli macie jakieś, zobaczycie jakieś SMS-y dziwne w swojej skrzynce, to przekaż wiadomość 8080 i chłopaki z CERT-u ogarną. Chłopaki i dziewczyny tak. z CERT-u.
Plus, jeżeli taka domena jest już na naszej liście, to w informacji zwrotnej od razu będzie wiadomość, że ta domena faktycznie jest słyszliwa.
Tak, i pamiętajcie, że te SMS-y będą używane, żeby zabezpieczyć was przed takimi SMS-ami innych, bo tutaj nowa lista będzie, tak? Więc wszystko w jednym. Będzie bezpieczniej, chyba. Maćku, jak sądzisz?
Wiesz co, ja czytam też trochę to, co się pojawia na czacie i obawy dotyczące tego, że to będzie wykorzystywane nie do końca w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Znaczy zawsze jest ten argument, że to jest jakiś tam przyczynek do cenzurowania treści. Ja pamiętam dokładnie tą samą dyskusję przy okazji wprowadzenia tej listy antyhazardowej, że co jeżeli nagle na przykład tam zacznie być blokowana domena jakiejś partii niby przez pomyłkę, ale na parę tygodni i tak dalej, i tak dalej. No i jakoś to się nie wydarzyło. Znaczy przy całej mojej no mocno skrywanej, ale jednak niechęci wobec tego, co sektor publiczny robi, no to się okazuje, że te rzeczy nie mają miejsca, więc myślę, że można jakoś minimalnie zaufać, że jednak transparentność tych list to jest trochę dobre rozwiązanie i tutaj nie będzie jakichś strasznych nadużyć, zwłaszcza, że ostatnie lata pokazały, że to się nie zdarza, więc raczej nie zakładam, że to w tą stronę pójdzie, ale ktoś podjął bardzo ciekawy wątek, to też pokazuje chyba troszeczkę optykę, że dlaczego nie ma nic zrobionego w kontekście działań Facebooka. No i ja rozumiem, że Facebook w ogóle nie jest skopem tych przepisów, bo to jest osobny podmiot i to nie jest jakby operator telekomunikacyjny działający w Polsce itd., itd. Ale to już jest to, co kiedyś mówiłem w kontekście tej ustawy o filtrowaniu, czy próby ustawy o filtrowaniu pornografii, że ja bym chyba jednak chętnie zobaczył właśnie troszeczkę postawienie do pionu platform mediów społecznościowych, bo tam się naprawdę dzieją przedziwne rzeczy. I z jednej strony na takim TikToku nie możesz napisać słowa bodajże śmierć, albo nie możesz gdzieś tam w napisach umieścić słowa penis, ale jesteś w stanie puszczać dowolnie makabryczne treści tak długo, jak one nie są opisane. I jakby to niestety pokazuje, że ta klikalność jest dużo ważniejsza dla platformy niż jakość kontentu i potem szkody, które to przyrządza.
Maćku, myślę, że tego typu regulacje cenzurujące, nazwijmy to, tak naprawdę są to regulacje, które jakby muszą się kiedyś pojawić, żeby pomóc nam walczyć z tymi przestępstwami, które są popełniane w serwisach społecznościowych. Niestety muszą być wypracowane na poziomie całej Unii Europejskiej. Muszę to z przykrością powiedzieć, no Polska jest za mała, żeby walczyć z takim molochem jak Facebook chociażby. No, możemy sugerować, możemy się spotykać, CERT zapewne ma szybką linię do Facebooka, ale to jakby na dłuższą metę i przy skali, tak podejrzewam, że macie, no ale to jest ciężka sprawa, naprawdę. I wydaje mi się, że tutaj tylko i wyłącznie jakieś regulacje i wymuszenie na poziomie Unii Europejskiej i stosowanie jakichś praktyk.
Powiem tak, oczywiście mamy kanały z Big Techami. Generalnie też no, w przyszłości problemem będzie to w tej naszej liście ostrzeżeń, że przeglądarki pewnie prędzej czy później, też jest trochę kontrowersji na ten temat, wprowadzą szyfrowane DNS-y, które nie będą, przeglądarka nie będzie korzystać z DNS-ów systemowych, DNS-ów operatora, tylko będzie bezpieczny DNS over HTTPS czy tam TLS. No i to sprawi, że no jakby główni odbiorcy naszej listy, czyli duży polscy operatorzy telekomunikacyjni, no już nie będą mogli tego mechanizmu oferować swoim klientom. No więc trzeba będzie się odezwać na przykład do Google'a, który prowadzi projekt Google Safe Browsing, z którego skorzystają inne przeglądarki. No i trzeba będzie jakoś ich poprosić albo wymusić prawem, zobaczymy, żeby to przeglądarka jakby przyjęła na siebie tą rolę blokowania tych treści. No i my rozmawiamy z Googlem na ten temat już od 2 lat i no nie ma jeszcze tego. Nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy. I są też inne tematy, no na przykład fałszywe reklamy, które są w Google, w MSN-ie i tak dalej. I tutaj, jeżeli próbujemy podchodzić do Google i mówić, że słuchajcie, być może potrzebowalibyście jakoś lepiej weryfikować te reklamy, zanim one się będą ludziom pojawiać, no to to jest już problem, którego dosłownie my jako Polska jesteśmy za mali. No jakby na pewno nie jesteśmy w stanie poprosić Google'a, żeby zmniejszył swoje zyski z reklam, bo musi jeszcze dodatkowo weryfikować. No a to jest wielki problem, no plaga fałszywych reklam phishingowych, poszukańczych na Google jest gigantyczna.
To może Google po prostu powinien na przykład skorzystać z OpenAI w tym wątku. Natomiast mówiąc bardzo poważnie, to myślę, że tutaj rzeczywiście te rozwiązania systemowe są kluczowe, dlatego że z jednej strony wszyscy mamy masę historii pod tytułem, jak się udało jakiś problem z Googlem, z Facebookiem, z Twitterem rozwiązać, bo nagle kogoś znamy w Dublinie, w Nowym Jorku i tak dalej, ale to tak nie może działać. Znaczy, to mają być rozwiązania systemowe, a nie dlatego, że gdzieś przez przypadek 3 lata temu byłeś z kimś na imprezie i masz go w znajomych na LinkedInie. To jest absurd, to tak nie powinno funkcjonować. A też z drugiej strony... Ja to widziałem, jak wybuchła wojna i ileś razy zgłaszaliśmy się do Facebooka, że mamy problem z jakimiś na przykład wydarzeniami dotyczącymi pomocy uchodźcom, które są blokowane przez masowe zgłaszanie, no ewidentnie jakby gdzieś tam po drugiej stronie tego konfliktu i nie zdarzyło się nigdy, pomimo oczywiście masy miłych maili i zapewnień, że temat jest bardzo priorytetowo rozwiązywany, żeby cokolwiek się udało. Więc ja rozumiem, że to po prostu nie jest priorytet, bo tym jest zarabianie kasy. Ja tutaj nie jestem naiwny, no platformy po to powstały, żeby zarabiać pieniądze, ale z drugiej strony, jak im się nałoży pewne ramy prawne, to oni nagle dosyć szybko się dyscyplinują, no bo rozumieją, że akurat z tą Unią to trochę ciężko się polemizuje.
No generalnie Unia coś tam zaczyna robić. Mamy 2 nowe rozporządzenia, ten Digital Services Act i Digital Markets Act i on trochę tych ograniczeń nakłada, ale jeszcze nie tych związanych z oszustwami. Są tam rzeczy jakieś tam na przykład odnośnie śledzenia, wiązania informacji z różnych źródeł, żeby je razem wykorzystywać do targetowania reklam. No i nie wiem, być może doczekamy się też w następnych latach czegoś, co nie wiem, na przykład nakłada obowiązek na to, żeby była odpowiednia liczba moderatorów mówiących w danym języku. No jak ostatnio się dowiedzieliśmy, to chyba, nie wiem, w Facebooku czy tam w Twitterze jest jedna osoba, która posługuje się językiem polskim.
No cóż.
No i być może, nie wiem, trzeba na przykład zrobić jakąś zależność, że jeżeli masz 5 milionów użytkowników z Polski, no to jednak tych moderatorów musi być 5 tysięcy.
Ale wiesz co, bo to też pokazuje pewien absurd, że ja nie jestem w stanie na przykład, nie wiem, zarejestrować się na Google'u i zacząć reklamować, nie wiem, bimbru, który produkuje, tytoniu albo czegokolwiek. Jakby to zostanie natychmiast wycięte. Natomiast mogę bez żadnego problemu puścić na Google'u reklamę podszywającą się pod jakikolwiek bank i to przejdzie na miękko i w ogóle nikt nie będzie z tym jakby nic robił. No więc jakby no nie kupuję tego argumentu, że technicznie się nie da i to jest dla nich duży koszt. Znaczy to jest bullshit, po prostu tak jest wygodniej.
No, na czymś muszą zarabiać. Dobra, panowie, bo połowa programu nam przeleciała, a my mamy jeszcze tyle tematów w naszych małych notatkach. Lecimy do następnego. Nowy minister cyber. Jako, że niebawem może ten rząd się zmieni, to pewnie pojawi się...
Nowy.
A, jutro będzie tak, jutro będzie o 16.
Za przysiężenie, tak.
Tak, tak, czekamy. Powiem wam, że jedyne, co teraz oglądam gdzieś w internecie, to są te obrady Sejmu. To naprawdę jest świetny kanał, polecam.
Powiem ci, że nie pamiętam od 1989 roku nigdy takiej sytuacji, że dzień przed zaprzysiężeniem skład rządu nie był znany, więc to jest jakby nowa jakość, trzeba przyznać.
Słuchaj, jeszcze chyba nie było takiej sytuacji, żeby podczas pierwszego posiedzenia nowej kadencji Sejmu, teraz była 10, jest 10, strona Sejmu nie działała, bo wszyscy chcieli oglądać te posiedzenia. No, ja nie byłem w stanie się wbić na stronę, żeby zobaczyć. Także...
Chyba, co tobie, jak chcesz.
Adam, chyba, że to jest tak, jak wiesz, z piłką nożną, że się nie podaje składu przed meczem, żeby zmylić przeciwnika.
No właśnie. A potem się wychodzi i rzuca białą flagę, czy tam, nie wiem.
I gra w barażach,
w ping-ponga. No dobra, to ten nowy minister cyber. Obstawiamy, bo gdzieś tam w mediach pojawiły się już nazwiska, przynajmniej tego od z tej strony, od koalicji. I to ma być pan Gawkowski, jak dobrze pamiętam. Taki jest target. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No a kto będzie po stronie obecnego rządu? Czy myślicie, że nadal będzie to Jociesz?
No, ma to być rząd pełen zaskoczeń, więc wiesz, jakby... No zobaczymy. No, ja myślę, że pomijając heheszki jakby z tego, jak wygląda polityka w Polsce, to, to rzeczywiście przed nowym ministrem jest sporo wyzwań, czy to w kontekście tego, co jakby i tak nas nie ominie, czyli nisu drugiego i Dory, czy w kontekście właśnie tego, o czym rozmawialiśmy, bo to, o czym Mateusz mówił w wątku ustawy, to jest początek pewnego procesu. I to trzeba będzie poprawiać, korygować, dogadywać, uwzględniać kolejne elementy, a nie po prostu na miękko powiedzieć, dobra, jest załatwione, mamy ustawę i to zamyka temat. Więc tutaj no, trochę mu nie zazdroszczę, bo to będzie masa pracy i to będzie też duży taki wysiłek właśnie w kontekście integracji. To, co się fajnego stało teraz, jakby... To jest też to, co Mateusz podkreśla, zaczęła się współpraca z operatorami. Znaczy, mi się bardzo nie podobał ten styl uprawiania polityki w kontekście tych przepisów dotyczących zwalczania pornografii, że trochę się stawia operatorów pod ścianą i mówi, teraz tak będzie. Natomiast jeżeli zaczyna się rozmowa, jeżeli zaczyna się dialog i też jakby, no wiadomo, że tam po drugiej stronie też siedzą sensowni ludzie, którzy chcą, żeby pewne rzeczy działały dobrze i też w ich interesie jest to, żeby ich infrastruktura nie była wykorzystywana do oszukiwania ludzi, no to może tym razem będzie lepiej. Więc jeżeli to rzeczywiście będziemy słuchali ekspertów, będzie też dialog z innymi stronami społecznymi niż tylko jakby rozmowa rządu, że tak ma być koniec dyskusji, to to może będzie rzeczywiście jakby krok w dobrą stronę. Natomiast akurat w wątku cyfryzacji bardzo poważnie i bez robienia sobie żartów dużo fajnych rzeczy udało się zrobić. Jakby rzeczywiście za to szacun i myślę, że pomijając różne złośliwości i przytyki, to naprawdę sporo rzeczy udało się i to jest dużo ruchu w dobrą stronę.
Tak jest. No dobra, przyjdzie nowy minister i co waszym zdaniem powinien zrobić jako pierwszy?
Wprowadzić ja elektroniczne oświadczenie majątkowe.
To tak, ale wydaje mi się, że pierwszy rok czy półtorej to będzie wielka praca nad wprowadzeniem aktów prawnych, których nie udało się wprowadzić. Mamy gigantyczny projekt prawa komunikacji elektronicznej. Mamy gigantyczny projekt, no po pierwsze nowelizacji ustawy o KSC, a po drugie wprowadzania przepisów NIS-a drugiego. To są gigantyczne projekty i obawiam się, że półtora roku na wprowadzenie NIS-a drugiego to może być za mało. No będą te nowe akty, o których też wspomniał Maciek. No więc wydaje mi się, że to już jest wystarczająco dużo zadań, które trzeba będzie zrobić.
No tak, tych aktów, z tego co widziałem na roadmapie Unii Europejskiej, jest cała masa jeszcze. Sztuczna inteligencja gdzieś tam się pojawia i tak dalej, więc będzie zabawa. No ale jakbyśmy spojrzeli tak na polskie poletko, to jak myślicie, co tutaj dałoby się fajnego zrobić tak na pierwszy rzut?
Wiesz co, ja chcę zobaczyć, jak cały public wdroży te wytyczne wynikające z wspomnianej ustawy. Bo to może być naprawdę hardcore. I myślę, że wszyscy mamy takie anegdoty. Ja jakiś czas temu w dużej, znanej instytucji publicznej w centrum Warszawy oglądałem zhaczonego nowela Netto 4.11 na produkcji, który był używany, no bo skoro działał 20 lat, to po co go wyłączać, aż nagle stała się rzecz zła i pociekły dane. Więc obawiam się, że to nie jest tak, że te jednostki, które się gdzieś tam przeniosły do dużych dostawców cloudowych, pewnie jakoś sobie na przykład z pocztą poradzą, natomiast ci, którzy z uporem maniaka dziergają dalej własną pocztę, no mogą mieć problem. No i pytanie, czy wirtualna Polska się dopasuje jako dostawca poczty rządowej?
No zobaczymy. Słuchajcie, Andrzej bardzo ciekawie skomentował temat KSC. Według opinii Andrzeja trzeba ją napisać od nowa, tą ustawę. Czy my przypadkiem nie mamy jakiegoś timeline'u na to, żeby tą ustawę, znaczy NIS-a dwójkę wprowadzić do lokalnego prawa?
No tak, już nic, półtora roku właśnie zostało.
Więc pisanie chyba teraz od nowa i zabawy z powrotem w te wszystkie regulacje to chyba trochę strata czasu. Oczywiście pewnie jakieś poprawki się pojawią, ale...
Słuchajcie, no ja myślę, że to raczej będzie nowelizacja.
Że minister cyfryzacji w obecnej strukturze nie jest tak bardzo uzależniony od ministra finansów jak inne resorty?
Co masz na myśli?
W kontekście jakby zarządzania środkami. To jest do sprawdzenia, ale wydaje mi się, że jakby Ministerstwo Cyfryzacji ma jednak dużo większą swobodę. To muszę sprawdzić, bo teraz mnie właśnie to oświeciło, że chyba tam jest coś innego niż na przykład w przypadku chociażby nauki czy edukacji. Ale to do sprawdzenia. Natomiast słuchajcie, prawda jest taka, że skoro ta technologia się tak bardzo rozwija, pojawiają się nowe rzeczy, to ja myślę, że te przepisy będą nowelizowane w kółko i na okrągło. Znaczy wejdziemy w taki tryb agile'owy niemalże. I trochę nie ma jakby co się oszukiwać, ale ja widzę jeszcze jeden problem, bo jeżeli to jest tak, że wdrożenie tych przepisów wymaga ileś tam pracy, nawet jeżeli mamy środki na infrastrukturę, na systemy, to na końcu muszą to robić ludzie. A prawda jest taka, że sektor publiczny ma gigantyczny problem z odpływem kadry IT, bo to IT po prostu jest najczęściej niedoinwestowane i nagle stwierdza, że idzie w inne miejsca. Patrzę na moich znajomych, tam 20 paru lat pracy w publiku, i jest masa ludzi, która odchodzi i idzie gdziekolwiek indziej. Albo idzie na swoje, albo idzie do dowolnej korporacji międzynarodowej, zarabiając często 5 razy tyle, ile zarabiali w publiku. Więc może się po prostu okazać, że nie będzie jak tego robić.
No, masz rację, ale to chyba był zawsze taki problem, nie? Że ten public to jednak... Tam trzeba ludzi z misją. Prawda, Mateusz?
To też, ale na pewno przynajmniej jeśli chodzi o samo cyberbezpieczeństwo, to dużo zmieniła ta ustawa z tym cyberdodatkiem, który teraz nam przysługuje. Przed wejściem tej ustawy faktycznie miałem sytuację, że ktoś przychodził i mówił, sorry, odchodzę, bo będę zarabiać 6 razy więcej. No jakby nie ma tutaj pola do negocjacji w żaden sposób.
W jednym z banków.
No, czy po prostu w big techach zagranicznych.
No, słuchajcie, myślę, że tak zwane cieszynki trochę zmieniły, tak? To się cieszynki nazywa.
Nie znałem tego, to ładne jest.
Nie znałeś? Taka jest nazwa dodatków, cieszynki.
No oficjalne to jest świadczenie teleinformatyczne.
No nieoficjalnie cieszynka. Więc cieszynki trochę zmieniły na lepsze, nie oszukujmy się, ale dobrze by było, tak mi się wydaje, bo chyba nie ma jeszcze takich planów, żeby jednak to nie było forma dodatków, która jest jakby przyznawana chyba raz do roku, tylko żeby te podstawy się zmieniły, nie już w formie dodatków, tylko po prostu, żeby ludzie tak out of the box zarabiali więcej. Bo dodatki zawsze można zmienić, można je nie przyznać, można je skasować.
Tak.
Ze względu bezpieczeństwa też tych ludzi, którzy pracują w publiku i te pieniądze zarabiają i powinni je zarabiać, żeby być dobrymi specjalistami, no to sorry, no to ja bym sugerował, żeby to się zmieniło, żeby jednak zrezygnować z dodatków. Dobrze.
Zgadzam się.
Ciekawszy case związany z tymi zmianami. Mateuszu, Agencja Cyberbezpieczeństwa.
Tak, generalnie 2 lata temu pojawił się od lewicy projekt ustawy o powołaniu Agencji Cyberbezpieczeństwa. I autorem tego projektu był właśnie być może przyszły minister Krzysztof Gawkowski. I szczerze mówiąc, średnio mi się podoba ten pomysł. Generalnie, jeśli chodzi o samą ustawę, to rozumiem, że po prostu to jest jakaś koncepcja, jakiś pomysł na coś. No sama ustawa, jeżeli mielibyśmy powoływać taki nowy podmiot, to na pewno musiałaby być inna. A co do tego, czy w ogóle ma to sens? No, widzimy po krajach zachodnich, zwłaszcza tych anglosaskich, że to się prędzej czy później dzieje, że ta konsolidacja wszystkich instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem następuje. No, głównie w tych krajach anglosaskich to jest, dajmy na to, jakaś tam służba specjalna, która kiedyś zajmowała się wywiadem elektronicznym, ale też dostała na przykład te kompetencje obronne samego cyberbezpieczeństwa. Kraje Europy Zachodniej też już powoli przychodzą na taki model. No i pytanie, czy w Polsce też nie powinniśmy czegoś takiego zrobić. Jeszcze kilka lat temu powiedziałbym, że jest na to o wiele za wcześnie. To nie jest tak, że jeżeli faktycznie gdzieś zostało coś wprowadzone, to da się to jakoś idealnie na ten polski rynek przenieść, no bo specyfika działania istniejących instytucji jest różna, jakieś tam historyczne koncepcje były różne, formy prawne działania tych instytucji i tak dalej. Więc to, co myślę, że ja bym zrobił, to jest, jeżeli faktycznie ten pomysł będzie miał być jeszcze kontynuowany, to zrobić jakiś zespół zadaniowy, który przez jakiś tam sensowny czas zrobi analizę tego pomysłu, porozmawia z wszystkimi tymi właśnie instytucjami w Polsce, które ewentualnie miałyby zostać połączone czy tam wydzielone z innych instytucji i żeby to było zrobione właśnie tak sensownie, z analizą, z jakimś planem, a nie po prostu no to przynosząc ustawę i znowu właśnie ustawa miałaby magicznie jakoś coś naprawić, zmienić. No zobaczymy. Według mnie jakby prędzej czy później cały świat będzie miał raczej te swoje agencje cyber, te swoje narodowe centra cyberbezpieczeństwa, które będą konsolidować te kompetencje. No tylko to faktycznie trzeba zrobić z głową. Nie wiem, co wy sądzicie.
Trzeba przede wszystkim chyba mieć chęć to zrobić, bo no, ja zauważyłem, że każdy minister chce swoją agencję i w pewnym momencie pojawia się po prostu, bardzo rozrzedza się, te kompetencje się rozrzedzają po różnych dziwnych ministerstwach, więc ja jestem też jak najbardziej za konsolidacją. No ale tak jak mówię, no jakby wszystko zależy od tego, jak zostanie poukładana ta polityka, która się pojawi, więc... Trudno powiedzieć jeszcze.
Wiesz co, no to jest trochę jak dowcipie, że jak za PRL-u brodziło żyto i pszenica, to zbiera się najpierw zbiera się komisja. Ja myślę, że to jest kwestia jeszcze jednego, na ile to będzie stabilny proces. Znaczy, bo to, czego ja się boję, to takiej polskiej mentalności, że przychodzi nowy rząd i jakby robi wszystko od nowa, bo tylko on zrobi to lepiej. Po czym przychodzi za 4 albo za 8 lat nowy rząd i on znowu robi to lepiej. Będziemy ciągle w takim procesie robienia od nowa, bo tym razem będzie lepiej i możemy nie dożyć końca. Więc fajnie by było, gdyby to było trochę wyłączone z takiego sporu politycznego i jednak żeby każdy nadbudowywał na tym, co zrobili poprzednicy, a nie zaczynał od tego, że to jest złe, że to trzeba wszystko zaorać i teraz powołać nową agencję w poprzek dwóch innych ministerstw, wszystkich pozatrudniać tak jak chcemy i tak naprawdę sparaliżować proces na kilka lat.
No, to dokładnie. Pytanie, czy Adam, to jest wykonalne? Adam, zakład. Postawię ci piwo, jeśli wymienisz nazwy wszystkich instytucji odnośnie cyberbezpieczeństwa w polskim wojsku, które były przekształcane co chwilę w każdą kolejną. To wymienię ich nazwy same.
Słuchaj, nie podejmuję się tego, wygrałeś piwo. Także.
Ale to faktycznie w wojsku było to bardzo ładnie widać.
Tak, to potem się umówimy, jakie to będzie, ale pamiętaj, że z piwem różne rzeczy się dzieją. Szczególnie w Krakowie. Dobrze, nie pij na ulicy. Moi drodzy, idziemy dalej, bo czas nas goni. Z ciekawostek, Naftor. Naftor dostał ransomwarem i się zepsuło. I tutaj Naftor może wam niewiele mówić i myślę, że mi też nie mówił wiele, dopóki nie pojawił się ten incydent. Naftor jest dostawcą ciekawych, jest takim third party, który dostarcza, właśnie co dostarcza Naftor, bo nie pamiętam.
Pamiętacie? Już nie usługi cyber.
A tak, bo to też było zabawne.
Zadali ze strony, tak.
Tak, mieli na stronę, że dostarczają usługi cyber, a po ataku skasowali usługi cyber i jakby pewnie to zrobili prawidłowo. Ale oni są dostawcą, właśnie nie pamiętam czego, kurczę, przypomnijcie mi, czego oni są dostawcą.
No różnych usług.
Tak, innowacyjna firma to jest, bo tak mają na stronie ogólnie. Ochrona, zabezpieczenia, szkolenia, sprzęt specjalny, systemy antydronowe, także dosyć szeroko. No i świadczy takim dużym spółkom te wszystkie usługi, dosyć strategicznym spółkom. No i jak się okazało, sami nie potrafią o siebie zadbać i dostali szczała. I teraz my to chyba powtarzamy od paru lat już, że jakby ten łańcuch dostaw, wszyscy trąbią o łańcuchu dostaw, żeby tutaj patrzeć w tym kierunku. I myślę, że to jest doskonały przykład tego, że powinno się patrzeć w kierunku łańcucha dostaw, szczególnie jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną. Bo nawet firma, która powiedzmy nie ma nic wspólnego z cyber, już tak hipotetycznie dostarcza usługi, nie wiem, ochroniarskie, no to też jest łańcuch dostaw, tak? To też trzeba w tym kierunku patrzeć. Ci ludzie mają dostęp do pewnych rzeczy w waszych organizacjach, więc no, trzeba patrzeć szeroko już teraz.
Ale wiesz co, my czasami jakby mówimy o tym łańcuchu dostaw w takim trochę modelu SolarWinds'a. A widziałem kilka miesięcy temu bardzo ciekawy incydent, gdzie duża firma inżynieryjna bardzo, bardzo dbała o bezpieczeństwo swoich danych i miała audyty, pentesty, tam generalnie to security było takie bardzo, bardzo, bardzo rozdmuchane. No i dane im pociekły. I okazało się, że nie pociekły dlatego, że ktoś ich skaczył. Nie. Po prostu konkurencja z pewnego kraju na wschodzie najzwyczajniej w świecie przez 3 spółki po drodze kupiła dostawcę usług hostingowych, gdzie trzymali swoje dane w bezpiecznym, wewnętrznym, wydzielonym cloudzie, żeby tego nie trzymać w chmurze jednego czy drugiego operatora. No jakby scenariusz trochę jak na film sensacyjny, ale no to też jest łańcuch dostaw. No, ktoś po prostu sobie zmapował proces i stwierdził, że tak będzie najprościej. No, wydali paręset tysięcy złotych, kupili wystarczająco udziałów, jest po zabawie. No.
Tak właśnie.
Z takich rzeczy na świeżutko co jeszcze mamy? Mamy jeszcze ALAP.
ALAP,
który
tak.
Który został ransomwarem. Tak. I już jest to publiczne, bo już jest to na Twitterze.
Tak, i jakoś cisza o tym ALAPie, przynajmniej na razie, ale już dane zostały opublikowane, więc to też dosyć ciekawy atak, dlatego że no, ALAP no, ma trochę danych super wrażliwych, tak mi się wydaje. Z punktu widzenia medycznego chociażby. No i w momencie, kiedy trafia taką firmę ransomware, to pytanie teraz, co wyciekło, tak? Ja widziałem na stronie ransomware'u to 250 parę gigabajtów danych, więc pewnie nie jedna baza. Zobaczymy.
Ja zgubiłem wyniki z ALAPu, to może już nie muszę ich szukać, tylko tam sobie je wyjmę.
Śmieszki, heheszki, chyba nie było jeszcze oficjalnej informacji takiej od samego ALAPu, prawda?
Nie, jest tylko na Twitterze informacja o liku.
Ja od razu przepraszam i się wytłumaczę, dlaczego nic nie mówię na temat konkretnych incydentów, no ale jakby...
Bo masz słaby internet.
Po pierwsze, instytucja, która zmaga się z takim atakiem, to jakby obowiązkiem obsługi, jest obowiązek obsługi incydentu jest po stronie tej instytucji, więc no jakby też prawo do wypowiadania się na temat przebiegu i tak dalej, jakby też zostawiamy tej instytucji, więc...
No dobrze. Zobaczymy. Czekamy na oficjalny komunikat, ale tak, wiemy, że dostali.
Ktoś już drugi raz pytał o NXP, ale to jest, zdaje się, jakaś infekcja malwarem, która jest już od dłuższego czasu chyba.
2 lata chyba.
Tak, tak. Tylko się nie zorientowali.
No bo to faktycznie raczej taki właśnie corporate espionaż, a nie jakieś tam chęci zarobkowe. Tak.
To jest w ogóle częsty scenariusz. Ja widziałem już parę takich przypadków nawet w Polsce, gdzie był bridge na przykład w 2018 i przez 3 lata z kawałkiem intruzi sobie siedzieli bardzo pedantycznie do tego stopnia, że patchowali jakiś system, żeby gdzieś tam przez przypadek nie stracić dostępu, więc tylko to nie jest masówka. Jakby jeszcze domykając ten wątek, którym otworzyliśmy, czyli ustawę, znaczy moim zdaniem, jeżeli odfiltrujemy tymi przepisami, to takie najprostsze, najbardziej ordynarne ataki i podniesiemy poprzeczkę, to już znacząco poprawi sytuację. Bo no nie oszukujmy się, to nie jest tak, że po drugiej stronie siedzą mistrzowie świata, którzy robią bardzo wysublimowane rzeczy, tylko to najczęściej to są takie właśnie ordynarne skamy, typu dodano cię na WhatsAppie do grupy, inwestuj w kryptowaluty, przelej tutaj i tak dalej. Ludzie się na takie głupie rzeczy nabierają, niestety.
Niestety. Dobra, lecimy dalej. 50 minut. Mamy parę pytań, właściwie dwa pytania od widzów. Pierwsze pytanie, jaka jest przyszłość na rynku pracy z CyberSec? Jak zacząć od zera bez studiów? Jakie kursy robić? Jakie certyfikaty? Jak dostać pierwszą pracę? I jak AI wpłynie na branżę? To AI to będzie w drugim pytaniu, więc to miniemy. No ale panowie, jak zacząć pracę i czy jest przyszłość w tym rynku? Jak myślicie?
Wydaje mi się, że ja na to pytanie już odpowiadałem na jednej rozmowie kontrolowanej.
Myślę, że każdy odpowiada już na to pytanie. Słuchajcie, jest przyszłość, bo jakby, nie wiem, ktoś kiedyś mądry mi powiedział, że dobrze jest być hydraulikiem na przykład, bo instalacje wodno-kanalizacyjne będą z nami już do końca świata, podejrzewam.
Nie czujesz się czasem jak hydraulik przy kolejnym incydencie?
Remoncie łazienki. Ale tak, tak samo wydaje mi się, że już to cyber security i IT już zostanie z nami do końca świata, no jakby od momentu, kiedy powstały komputery, od momentu, kiedy wykluło się to bezpieczeństwo, to systemy muszą być bezpieczne, czy to będą systemy oparte o sztuczną inteligencję, do której na szczęście jeszcze nie doszliśmy, no ale też będzie potrzeba tych rąk i umysłów, które będą te systemy bronić albo i odpowiednio tuningować, więc myślę, że to jest jak najbardziej zawód z przyszłością i myślę, że jeszcze parę pokoleń spokojnie na tym zarobi.
Ja bym pozwolił sobie na mały apel społeczny pod tytułem czego nie robić, bo wpadają w moje ręce co tydzień CV ludzi, którzy chcą zacząć karierę w cyber i ludzi, którzy bardzo często zapłacili naprawdę dużą kasę na jakieś kursy cyber typu właśnie bootcamp red teamowy 25 tysięcy za 14 dni szkolenia online. Nie róbcie tego, po prostu tego nie róbcie. Znaczy, po pierwsze to jest absolutne wciskanie kitu i rozmawiasz z ludźmi, którzy ostatnio na jakiejś rozmowie ktoś mi pokazywał narzędzia, których używa, które miał na GitHubie. I ja otworzyłem sobie te narzędzia, zacząłem go pytać, co on ma i on bardzo otwarcie powiedział, wie pan co, nie wiem, dali mi na kursie, żeby wrzucił na GitHuba, bo to dobrze wygląda. Więc nie dawajcie się nabierać na takie absurdalne ściemy pod tytułem zostań chirurgiem w weekend, bo to po prostu nie działa. Natomiast druga rzecz, jakby znowu operując memami, nie da się zacząć pracy w cyber, jak się nie ma doświadczenia w IT. Jak nie rozumiesz, jak działają systemy sieci, jak działa web i tak dalej, to nie musisz być jakby mistrzem świata, nie musisz być fullstackowym deweloperem i tak dalej, i tak dalej. Nie, ale musisz jakby rozumieć, jak te wszystkie obszary działają, bo nie będziesz w stanie po prostu się poruszać w rzeczywistości, w której będziesz pracował. Więc to nie jest tak, że można od razu pójść w cyber. No, są pewnie wyjątki, bo jakieś tam zajęcia typu junior monitoring na pierwszej linii SOC-a to pewnie jest do zrobienia zawsze. Natomiast jeżeli mówimy o takiej poważnej pracy, to jest długofalowy proces i na pewno nie da się tego zrobić bootcampem w tydzień.
No, z tego, co ja obserwuję, no, bardzo, bardzo właśnie dużo ludzi robi sobie jakieś szkolenia na YouTubie albo właśnie idzie na bootcampy, a potem aplikują, bo chcą całe życie, chcą być pentesterami, albo teraz najmodniejszy to jest red teaming, tak? Bo oni chcą hakować. Doświadczenie nie mają żadnego. W momencie, kiedy przychodzą tacy ludzie i chcą być pentesterami i w życiu jakby nie są w stanie odpowiedzieć o nagłówkach, nic powiedzieć chociażby wywołań do serwera webowego, no to brakuje tych podstaw, tak? W sensie, tak jak Maciek mówi, zanim jeszcze pójdziecie w stronę security, zdobądźcie podstawy o systemach operacyjnych, o sieciach, jak to wszystko działa, jak to się komunikuje, jak to się konfiguruje, jak to się psuje, co zrobić, gdy się zepsuje. I wtedy dopiero rozszerzajcie tą wiedzę o cyber security. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to najlepiej. Bo nie ma też studiów takich, jak oczywiście są kierunki na studiach, które uczą was tego cyber security, ale no, studia nie są do tego, żeby was tego cyber security nauczyć. To jest pasja, to jest zawód, który uzależnia, z którym się spędza całe życie i każdą wolną chwilę. Czyta się dużo, praktykuje się dużo i no, na studiach się tego po prostu nie nauczycie.
Także pamiętajmy, że uniwersytet to nie jest szkoła zawodowa. Ja wiem, że to jest jakby ciężkie do wytłumaczenia, ale to tak działa. Natomiast druga rzecz, pamiętam, pracowałem w poprzedniej pracy z super mądrymi ludźmi, którzy jak rekrutowali deweloperów, to właśnie przychodzili ludzie po tam 16 bootcampach i tak dalej. I było takie zadanie, które było killerem pod tytułem, to weź napisz na kartce w jakimś dowolnym pseudokodzie choinkę z gwiazdek. i oglądaliśmy, co się dzieje. I jakby nagle się okazało, że ci ludzie, którzy tam mają 15 certyfikatów i w ogóle Java, Spring, Kotlin i tak dalej, to teoretycznie w środku nocy i tak dalej. Nie, to nie działa. Jak nie masz podstaw, jak nie rozumiesz, to się będzie sypać.
Ja się podpisuję, szeroka wiedza z IT to jest podstawa.
Padło pytanie, co z podyplomówką, to chyba jakby przytyk do mnie. Słuchajcie, podyplomówka to też nie są studia, które was czegoś mają nauczyć. Podyplomówki to jest rozszerzenie wiedzy, którą już posiadacie, albo jej ustrukturyzowanie i porozmawianie ze specjalistami, żeby się więcej dowiedzieć. Więc to nie jest tak, że przychodząc na przykład do mnie, na Koźmina, na studia podyplomowe, wy się nauczycie od początku do końca, będąc bezpiecznikami. To się nie wydarzy. Zaufajcie mi, jak ja opowiadam na przykład o, nie wiem, debugowaniu aplikacji desktopowych, to ja widzę przerażenie w oczach studentów, no bo oni w życiu nie widzieli debugera, tak? Więc,
Ale jest... W sumie jak chyba tu siedzimy, to mamy podobne doświadczenia co do tego, co się studiowało, a co się robi zawodowo. Natomiast studia mają jedną, zwłaszcza jakby studia takie już kierunkowe w tym wątku, które nas interesują, mają jedną fundamentalną zaletę: poznajesz ludzi. Budujesz sobie network, łapiesz kontakty. Ja do tej pory pracuję z ludźmi, których poznałem na studiach i jakby moje życie zawodowe pewnie byłoby dużo, dużo gorsze, gdybym wtedy ich nie poznał i się nie przysiadł. Natomiast to jest ta rzecz, która jest kluczowa, a wszystko inne i tak wypracujecie sobie w trakcie. Jak ktoś jest bardzo zdeterminowany i umie się zmotywować, że przez ileś lat sam będzie się uczył, to może to studia rzeczywiście są mu trochę na plaster.
Tak, ja nawet jeśli chodzi o te studia, to jeżeli już się pojawią jakieś sensowne studia z cyberbezpieczeństwa, to nawet bym polecał iść na zwykłą informatykę. A cyberbezpieczeństwa uczyć się równolegle we własnym zakresie.
Tak. Że tak, jednak to ta...
Trzeba mieć podstawy, no.
Tylko to musi być dobra informatyka, a nie wyższa szkoła smażenia kartofla w Skierniewicach, bo to po prostu szkoda czasu i dojazdów.
I pieniędzy. Tak.
Obraziłeś właśnie komuś uczelnię.
Ale ja jestem ze Skierniewic, mam moralne prawo jakby do hejtu.
Dobrze. Dobra, lecimy dalej. Także słuchajcie, jeżeli chcecie zacząć w branży, to zakasajcie rękawy i po prostu zaczynajcie się uczyć, tak? I zacznijcie od tych podstaw, a nie od tego, jak włamywać się na strony, bo do tego jeszcze długa droga. A jeżeli chodzi o przyszłość branży, to zapraszamy serdecznie, jest nas mało. Potrzebujemy ludzi, którzy są tak samo jak my uzależnieni od cyberbezpieczeństwa. Drugie pytanie. Generative AI w wersjach Enterprise. Ryzyko przekazania danych poufnych, a zapewnienie firmom o niewykorzystaniu tych danych do zasilania modeli. Jakie jest podejście organizacji do tego typu usług i jaki mają apetyt na ryzyko? Ciekawe.
Ja myślę, że to będzie jeden z najważniejszych punktów ewentualnej legislacji, która się pojawi na poziomie europejskim w tym zakresie, czyli prawo używania danych do uczenia.
No ale z drugiej strony duże organizacje nie patrzą na te open systemy, z których my korzystamy na co dzień, czyli prawdopodobnie nie siedzą i nie korzystają tam z ChatGPT czy Midjourney. Raczej budują własne sandboxy oparte o tego typu rozwiązania. Ja dzięki temu to bezpieczeństwo...
Tak, ale tu chodzi o coś innego na przykład też. Znaczy dobra, po pierwsze jakby użycie samego AI w ramach zewnętrznego, w ramach swojej firmy, no ale nie wiem, używasz Google Docsów w pracy, no i teraz czy Google ma prawo użyć tych danych do budowania swojego AI?
No pewnie ma gdzieś zapisane, że może. No,
no pewnie się gdzieś zgodziłeś.
No pewnie tak. Bo ja zawsze klikam w linki, nie czytam, także tak, pewnie tak.
A jeśli chodzi o rozwiązania typu użycie samego AI w naszej firmie, no to chyba technologia spokojnie pozwala, żeby coś takiego robić całkowicie offline, więc...
No kwestia mocy obliczeniowych tylko, tak.
Ale wiecie, ewentualnie do trenowania tego modelu dodatkowymi danymi naszymi wewnętrznymi.
Bardzo fajną rzecz, znaczy fajną... analitycznie, bo raczej niesympatyczną, na spotkanie z dużym klientem, który posiada gigantyczne, ale naprawdę gigantyczne, w sensie to są dziesiątki terabajtów plików tekstowych z danymi firmy konsultingowej polskiej. Przyszła firma software'owa, mówiąc: słuchajcie, myśmy zrobili taki pilotaż wdrożenia AI-a u was, dajcie nam swoje dane, my wytrenujemy na nich model i zapłacicie nam za używanie tego modelu. I w pewnym momencie dopiero do klienta dotarło, że jakby tutaj kluczowe nie jest to, że ta firma daje im jakiegoś fajnego AI, w sensie tam odpali lamę na jakiejś lokalnej instalacji, tylko właśnie, że firma przychodzi naokoło i prosi, dajcie nam swoje dane, bo one mają bardzo dużą jakby wartość, żeby taki model wytrenować. Więc moim zdaniem takie rzeczy będą się działy i na to warto ludzi uczulać.
A to, że generalnie firmy AI wykorzystują te dane bez pytania, no to jakby mamy już wystarczająco dużo dowodów na to, że faktycznie tak robią. Widziałem super przykład ostatnio na Twitterze. Ktoś poprosił któregoś z AI-a, żeby wyprodukował napisy do filmu, jakiegoś tam fikcyjnego. Czyli tam w formacie, że tam od tej sekundy do tej jest ta wiadomość. I ostatnią linijką tych napisów wygenerowanych przez AI było, no, napisy zrobione przez grupę taką i taką. I to była prawdziwa grupa, która robiła napisy. Na pewno się nie zgodziła na to, żeby były użyte w tym AI-u, ale to AI już jakby było tak przyzwyczajone, że w napisach do filmu musi być podpis grupy, że faktycznie było widać, że to są realne jakieś tam napisy użyte.
Zaraz będą zgody. Ludzie keygeny tak generować i będzie od razu crack goodbye. No, swoją drogą zobaczymy. Spróbuję na ChatGPT takich trochę ciekawszych zabaw.
Ja jestem zachwycony, jak moi studenci generują bibliografię ChatGPT i nie wpadają na pomysł, żeby wygooglać chociaż jedną z tych pozycji, które im ChatGPT zaproponował, bo te książki są kompilacją bullshitu. Wyglądają bardzo poprawnie, to jest bardzo ładnie zrobiona bibliografia, tylko jest absolutnie nieprawdziwa.
No. I tak właśnie będzie. Moi drodzy, idąc dalej, mamy jeszcze trzy rzeczy. A z newsów pojawił się jakiś stealer, który jest na Maca i nie trzeba podobno za niego zapłacić, bo można go za darmo zainstalować, co jest dziwne i to jest nowość w świecie Apple'a i w ekosystemie. No i tak, jak rozumiem i widzę w notatce, była dystrybucja poprzez kampanię fałszywych aktualizacji do Safari. Także jeżeli ktoś używa Safari... Maciek, używasz Safari?
Widzę, że używam Safari, no potem mam Maca, żeby używać Safari.
Kurczę, ja nie używam. Mateusz, nie masz Maca, nie?
Ja od razu zrobię disclaimer. Ja używam wszystkich przeglądarek, ponieważ to jest tak, że jak robisz rzeczy dla różnych klientów, to potem masz pologowane ich instancje Office'a i Google'a w tych przeglądarkach i jakby zaczyna mi się kończyć ilość przeglądarek, żeby mieć te rzeczy, bo nie wszystko...
Od tego są profile.
Właśnie, chciałem to powiedzieć.
Tak, tylko te profile czasem nie działają tak, jakbym potrzebował, więc dla takiej typowej ergonomii jakby wygodniej jest mieć osobne przeglądarki dla osobnych projektów niż profile.
To jeszcze można zainstalować Firefox Beta, Firefox Nightly i wtedy masz dwie dodatkowe.
I jest jeszcze Waterfox, tak, dokładnie, jest Brave.
Chromium.
Tak, jest Edge Beta, jest Edge Dev. Nie, chłopaki, jakby jest to potem 64 giga RAM-u w tym laptopie, więc...
A potem też... jak ci skończą, to Andrzej napisał, żebyś kupił więcej Maców wtedy, nie? Jak już ci się skończą na jednym.
I na razie zacząłem migrować to do VM-ek i zacząłem odpalać sobie per projekt VM-kę, którą mam dostępną i to działa trochę prościej. Ale tak, to jakby nasze zawieszenie się na webie zaczyna być upierdliwe w pewnym momencie, jak masz tego dużo, dużo.
No dobra, kolejny news. Afganistan padł ofiarą z użyciem nowego WebShella, czyli kolejny nowy WebShell.
To w ogóle jest ciekawe, kto tego WebShella podesłał, bo tam jakby no, Afganistan, to Mateusz słusznie zauważył przed programem, no, powiedzenie, że to jest tam sektor rządowy w Afganistanie, to jest takie trochę nadużycie semantyczne, ale rzeczywiście jakby tam jest podrzucany jakiś DLL, który ma schowanego w sobie WebShella i oczywiście jakby wektor ataku wskazuje na to, że są wystawione do świata interfejsy zarządzające. Więc jakby nasz ulubiony temat, czyli publiczny management. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo na razie jest dyskusja, kto za to odpowiada i bardzo dużo, co ciekawe, wskazuje na Rosję, która nie wydawała mi się takim oczywistym kandydatem do tego, że to byłby ich projekt.
Ciekawe. No cóż, kolejny dzień, kolejny atak, kolejny WebShell, także...
Kolejny publiczny management, tak.
Tak, czyli dzień jak co dzień. Lecimy dalej, trzy podatności w OwnCloudzie, dosyć krytyczne, pozwalające na odczyt plików konfiguracyjnych, w tym haseł zapisanych w konfigu, także jak gdzieś używacie OwnClouda, to szybciutko łatamy.
Tak, generalnie mamy 2023 rok i mamy nadal aplikację w PHP, gdzie jest katalog, w którym są wszystkie zależności. Ten katalog jest z reguły po prostu dostępny z przeglądarki, no bo czemu nie? I faktycznie w jednej z tych podatności chodzi o to, że jedna z bibliotek używanych w tym projekcie ma katalog tests, a w nim jest plik PHP info. I jeżeli ktoś używa OwnClouda w środowisku skonteneryzowanym, no to z reguły tam konfiguracja przebiega po tym, że w zmiennych środowiskowych są przekazywane na przykład, nie wiem, login i hasło do poczty, żeby OwnCloud potrafił wysyłać wiadomości. No i chodzi o to, że PHP info likuje te zmienne środowiskowe.
Ach, to PHP. To wszystko wina. PHP.
To nie jest nawet wina języka programowania, tylko tej chyba mentalności jeszcze tworzenia oprogramowania.
Ostatnio przy analizie postmortem zhaczonego systemu oglądałem konfigurację Nginx'a. I była informacja, że w backendzie Apache serwujące PHP są na innym porcie niż 80 due to security reasons. I bardzo mnie to rozczuliło.
Na którym porcie mieli SSH?
Na 2022. Nie, te podatności nie działają na Nextcloudzie. To są już na tyle rozjechane produkty, że Codebase nie jest wspólny.
Dobrze, moi drodzy. To chyba ostatnia rzecz, którą mieliśmy na liście. Godzina 6 minut. Rekord nie padł. Andrzej K. cały czas trzyma rekord, jak dobrze pamiętam. No i tak, no cóż, widzimy się za tydzień. Za tydzień to już będzie tuż przed OmyHackiem, więc może sobie jeszcze troszeczkę o tym OmyHacku porozmawiamy. No i cóż, no, miłego wieczoru wam życzę, panowie. I pięknego tygodnia. Smacznej kawusi w poniedziałek, czy jak to się tam mówi.
I widzimy się na zaprzysiężeniu jutro.
I oczywiście, dobra, i we wtorek jest, słuchajcie, pamiętajcie, we wtorek jest, oglądamy wszyscy obrady Sejmu. Będzie się działo podobno, tak zapowiadają.
Tak, będą procedowane uchwały o powołaniu komisji śledczych. Obrady są zaplanowane planowo do północy.
Wiecie co, ale to taka... Zawsze, ja nie pamiętam za moich czasów, żeby się pobili kiedyś u nas w Sejmie. Może mam dziurawą pamięć, ale wydaje mi się, że jeszcze się nie pobili. Czekam na ten moment, bo to będzie coś przełomowego, nie?
W kilku europejskich parlamentach już dochodziło do rękoczynów.
Tak, tak, ale mówię, że w polskim chyba się jeszcze nie pobili, więc nie. Jakby to będzie taki free fight MMA, Sejm edition.
A nawet w Stanach, w Senacie ostatnio na jakimś tam posiedzeniu jeden senator chciał na solo wyzwać drugiego, więc
no nie,
skoro
ja
w Stanach
mam
można...
Mam nadzieję, że jednak tak nie będzie. Znaczy ja bardzo wierzę. Wiem, że to brzmi absurdalnie, jednak w powagę tych instytucji.
Dobrze, zobaczymy. Ja będę oglądał i mam nadzieję, że wy też. Moi drodzy, widzimy się za tydzień, a potem widzimy się na OmyHacku. Trzymajcie się, miłego wieczoru.
Dobrej nocy.
Dzięki, dobranoc.